Witaj w świecie słów, wyobraźni oraz barwnych historii. Słuchasz Szuflady Natchnionej, czyli podcastu w stylu powieść w odcinkach. Z tej strony Zuza, czyli kobieta skrycie natchniona. Przed Tobą otwiera się moja szuflada. Jest to miejsce wypełnione po brzegi niekończącą się ilością opowieści. Oto jedna z nich.
Marionetka, odcinek 11. Wodna taksówka. Wsiadam do auta po podwójnym sprawdzeniu tego, że bagażnik kradzionego samochodu, w którym aktualnie znajduje się agent Greenwood, jest porządnie zamknięty. Przekręcam kluczyk w stacyjce i zwracam się w stronę zajmującego miejsce pasażera Xaverego. Gdzie jedziemy? Dystrykt La Punta. Stamtąd mamy statek na wyspę El Fronton. Na miejscu ktoś z ramienia V będzie na nas czekać. Jak mogliśmy dopuścić do takiego cyrku? Zaciskam ręce na kierownicy, żeby dać upust negatywnym emocjom. Nie wsiadam na żadną łajbę z pustym żołądkiem. Zgarniemy po drodze coś do jedzenia. Odpowiadam bardziej do siebie niż do X. Zgoda. Opuszczamy motel dla kierowców ciężarówek z rozmachem, bo ze starym samochodem unosi się fala kurzu. Musimy przemierzyć niemal całą Limę, ze wschodu na zachodnie wybrzeże, co zajmie nam dłuższą chwilę. Nie wiem, jak mam się odnosić do Xaverego. Dać po sobie poznać, że coś jest nie tak, czy nie? Jedno jest pewne. Zakaz, który otrzymaliśmy przed wyjazdem, żeby nie ufać nikomu spoza organizacji V, rozszerzył się do braku zaufania wobec wszystkich, nawet współpracowników. Powiedział coś? Ani słowa, a próbowałam go przekonać odpowiednim nawodnieniem. Mówię spokojnie. Jest twardszy niż sądziłem. Przemierzamy limą powoli, większość czasu spędzając w korku. Czy istnieje jakakolwiek stolica, która nie jest wypełniona odgłosem klaksonów oraz spalinami? Jeszcze takiej nie odkryłam. Po drodze do dzielnicy La Punta zatrzymuję samochód tuż obok lokalu o wdzięcznej nazwie Sanguceria El Chinito. Z pistoletem schowanym za kurtką wchodzę do lokalu pachnącego świeżym pieczywem i mięsem marynowanym przez co najmniej kilka godzin. Moje ręce ściska siwy mężczyzna około 60 z niesamowicie szczerym uśmiechem, dwudniowym zarostem i paczką lokalnych tanich papierosów w kieszeni koszuli. Czego by sobie panienka życzyła? Pyta po hiszpańsku. Pan conchirachon, por favor. Odpowiadam, unosząc dwa palce w górę. Odwracam się w stronę szyby wystawowej restauracji i oglądam przez nią sylwetkę Xaverego oczekującego na mój powrót do samochodu. Gdyby chciał, mógłby mnie zastrzelić, a moje morderstwo przypisać jakiemuś lokalnemu mafiozo. Ja w sumie mogłabym zrobić dokładnie to samo. Nawet jeżeli mężczyzna, który nie zrobił nic sugerującego, że ma wobec mnie złe zamiary, odkąd się zobaczyliśmy pierwszy raz przy symulatorze walki wręcz, podrzuca mi listy ze śmiesznymi rysunkami i filozoficznymi pytaniami? Jak mógłby na tym rozkojarzeniu skorzystać? Nie jestem do końca przekonana, że to on. Nie jestem pewna, że to nie on. Kiedy patrzę, jak swoimi masywnymi dłońmi grzebie w małym samochodowym schowku, to zastanawiam się, czy taki facet może być autorem intrygi, której źródłem przekazu są rysunki i listy. Seniorita, gotowe. Wyciągam z kieszeni kilka banknotów z niewielkim nominałem i płacę za kanapki. Wsiadam z powrotem do samochodu, w którym radio gra, jakbyśmy chcieli całej ulicy zapewnić rozrywkę i ruszamy dalej w trasę. Całe szczęście, że tak szybko ci poszło. Greenwood zaczął walić w drzwi bagażnika od środka. Ludzie zaczęli się dziwnie patrzeć. Już myślałam, że postanowiłeś zostać ambasadorem lokalnej kultury. Ścisz to teraz, jak jesteśmy na ruchliwej ulicy, bo głowa mi pęka. X przekręca gałką odpowiedzialną za głośność w odpowiednią stronę. To pewnie z głodu. Resztę trasy spędzamy na zajadaniu się lokalnym przysmakiem, nie wdając się w zbędną dyskusję. Zajeżdżamy do niewielkiej mariny w dzielnicy La Punta. Przez moment zastanawiam się, czy zaparkować w jednej z licznych bocznych uliczek tutaj, ale ostatecznie decydują się na zwykły, przepełniony publiczny parking. Najlepiej schować samochód tuż pod nosem lokalnej policji. Faceci w mundurach z Peru i tak mają co robić. Nie zwrócą uwagi na stary samochód stojący na bezbarwnym, zakurzonym parkingu. Clement i Emma? Pyta niezidentyfikowany głos. Obracam się, a z pomiędzy samochodów wybiega dziewczynka, około 8-letnia, z pięknymi warkoczami, jednak w starych, zaniedbanych ubraniach. Mam dla was wiadomość. Za 2 godziny podpłynie mała łódź, na którą macie wejść ze swoim przyjacielem. Ona zabierze was tam, gdzie macie się znaleźć. Jak tylko wypowiedziała swoją wiadomość, chociaż brzmiało to raczej jak myśl filozoficzna, uciekła w stronę miasta. 2 godziny? A co zrobić z facetem w bagażniku do tego czasu? Pytam. Pewnie chcą, żeby było wystarczająco ciemno. Żeby łódka z uzbrojonymi agentami i ich więźniem nie wzbudzała podejrzeń. Opieram się o maskę samochodu i obserwuję falujący ocean. Popołudnie na wodzie jest w miarę spokojne. Kilka statków dryfuje w oddali, a z pobliskiej plaży Cantolao dochodzą odgłosy zbierających się do swoich domów lub hoteli ludzi wypoczętych i wygrzanych na ciepłych piaskach Limy. Niesamowite, jak wiele różnych scenariuszy może się równolegle do siebie toczyć. 120 minut mija niesamowicie szybko. Przyroda zawsze pomaga ujarzmić moją niecierpliwość. Słońce zaczyna oświetlać drugą połowę świata, a na horyzoncie pojawia się mała łódź motorowa, która obiera swój kurs prosto na nas. Za sterem stoi młody mężczyzna, którego już wcześniej spotkałam. To jeden z agentów organizacji V w trakcie szkolenia, którego widziałam na jednym z treningów grupowych w ośrodku regionalnym. Już czas, mówię. Kluczyki do auta wciskały mi się w skórę na udzie przez ostatnie 2 godziny. Wyciągam je więc jednym ruchem i podchodzę do bagażnika. Xavery staje tuż obok, z lufą wycelowaną centralnie w środek klapy. Otwieram ją, a w środku, zamiast oporu, wierzgania lub jakiejkolwiek próby sprzeciwu, znajdujemy Daniela Greenwooda w trakcie snu. Szturcham go kluczykami samochodowymi, a on otwiera oczy z przerażeniem, które w sekundę zmienia się w zażenowanie. Widocznie śnił o lepszym dniu. No trudno. Rzeczywistość ma w zwyczaju dostarczać rozczarowań. X stawia go na betonie. Brytyjczyk jednak chwieje się na nogach i prawie upada. Skutek kilkugodzinnego pobytu w bagażniku w pozycji embrionalnej. Do jego pleców zostaje przystawiony pistolet. Bez żadnych wyskoków, Greenwood, szepczał mu do ucha. Wchodzimy na pomost, do którego podpłynęła nasza wodna taksówka. Nazwa łajby? Wiktoria. Pisana przez duże V i C. Mam nadzieję, że i nam przyniesie zwycięstwo. Ładujemy się na pokład bez gracji, bo nasz więzień kolejny raz się potyka. Dajcie go do kabiny. W środku wszystko już jest przygotowane. Schodzimy więc schodkami w dół, a tam zamiast prowizorycznej kanapy, stołu lub łazienki znajdujemy barek z alkoholem oraz wmontowaną klatkę ze stalowymi kratami. Przez moment kontempluję, czy zdjąć Greenwoodowi kajdanki, zanim go umieszczą w klatce, ale ostatecznie postanawiam je zostawić. Xavery w tym czasie nalewa nam po porcji pisko i podaje mi szklankę do ręki. Łódź rusza z portu, a my wychodzimy z kabiny, by móc porozmawiać z naszym wodnym szoferem. Podchodzę do faceta, wyciągam do niego rękę i mówię. Wiadomo, jakie plany ma dla nas V? Wiem tylko tyle, że ambasador odpowiedzialny za to zadanie jest niezadowolony, ale liczę na to, że uda wam się je ukończyć. Nie znam zbyt wielu szczegółów. Zresztą zaraz jak was odstawię, wracam do ośrodka regionalnego. Miałam wam tylko przekazać, żebyście wyrzucili telefony do oceanu. Dzięki. Już to robimy. Obracam się na pięcie i razem z Xaverem stajemy przy burcie. Jeden plusk, chwilę później drugi. Nie podoba mi się to, że zanieczyszczamy ocean, ale nie potrafią sprzeciwić się woli V. Nasza podróż nie trwa długo. Mimo tego, że płyniemy wolno, żeby nie tworzyć zbyt wielkiego hałasu i nie zwracać uwagi. Wyspa El Fronton zbliża się z zawrotną szybkością. Przechylam szklankę z alkoholem, rozgrzewając swoje ciało od środka i przygotowując ją na konfrontację z czymkolwiek, co czeka na nas na suchym lądzie. El Fronton większość swojej historii służyła jako peruwiańskie więzienie, miejsce tortur, śmierci oraz przetrzymywania szaleńców. Dzięki swojej krwawej historii, twierdza stojąca samotnie na niewielkiej wyspie jest raczej omijana przez lokalną społeczność, a kręcą się tutaj tylko miłośnicy teorii spiskowych i okazjonalnie historycy. Brzeg jest już w zasięgu wzroku, a na plaży czeka na nas kobieta w okularach przeciwsłonecznych, krótkim kombinezonie sportowym oraz kapeluszu. Z bronią na pasku, jednoosobowy komitet powitalny w postaci Elektry czeka na nasze przybycie. Alex i jej historia powrócą w następnym odcinku. W wolnym czasie możesz zajrzeć do środka szuflady na Facebooku lub Instagramie, gdzie będą pojawiały się transkrypty odcinków podcastu oraz dodatkowe informacje. Daj znać, co sądzisz o poczynaniach agentki A, komentując jej losy online. Bez odbioru.